gość Radia Bogoria.
Witam serdecznie, Tomek Sikorski przy mikrofonie. Poniedziałek. Panie prezesie, to już uprzedzę, kto jest gościem Radia Bogoria, prezes Grodzickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera. Skorował pan dzisiaj szyby przed wyjściem do pracy?
Nie.
Nie skorował pan?
Nie.
A ja skorowałem.
No, widzi pan, bo ja trzymam w garażu.
A, i tutaj jest pan właśnie najlepszy. Ja akurat mieszkam na Grodzickim Osiedlu i tutaj pierwszy nasz temat, o którym chciałem porozmawiać, to problemy z parkowaniem na osiedlach. Czy w ogóle jest jakaś szansa na to, żeby poradzić sobie z problemem zaparkowania chociażby na chwilę samochodu, czy na osiedlu Centrum, czy na osiedlu Kopernika?
Bardzo niewielka możliwość w tej chwili, bo niestety tak, garaży na pewno już nie wybudujemy, bo tutaj nie ma woli władz miasta i tak naprawdę myślę, że jednego garażu już się nie da wybudować. Natomiast miejsca parkingowe staramy się tam, gdzie jest to możliwe, po kilka utykać, po jednym, po dwa, po trzy, ale tu również spotykamy na opór materii mieszkańców, bo są budynki, w których mało osób ma samochody i nie zgadzają się na to, żeby gdzieś tam dogęszczać te miejsca parkingowe. Natomiast no, w przypadku osiedla Centrum na przykład, no to pozostaje tylko targowisko miejskie, gdzie jest ten parking duży. W tej chwili na Koperniku, jeżdżąc czasami wieczorem, patrzę, że prywatne grunty są zajęte przez samochody głównie z osiedla Kopernika. Mhm. I tam też no, można byłoby, nie wiem, bo teren jest między budynkami, nie wiem, przy ulicy Teligi 5A, w środku jest około hektara wolnej ziemi, ale nikt przy zdrowych zmysłach tam nie urządzi parkingu na 100 czy więcej samochodów. W związku z tym muszą te tereny zielone pozostać i tak naprawdę jest problem z miejscami parkingowymi, a samochodów tak naprawdę przybywa.
Przybywa i można powiedzieć i tak źle, i tak niedobrze, bo ja pamiętam, jak przeprowadzałem się z osiedla Centrum, to akurat chwilę później boisko, na którym graliśmy zawsze w piłkę, zamieniło się w parking i wtedy było źle, że jest parking, nie ma boiska, nie mają dzieciaki gdzie grać, a tak naprawdę, tak jak pan powiedział, w przypadku takiej, no chyba jesteśmy bogatsi trochę i te samochody są tańsze, że wszyscy sobie możemy na nie pozwolić.
Niektórzy
i
nawet po dwa, a mało tego, boiska zostały również ucywilizowane, bo przypomnę, że orliki, które powstały przy szkołach, naprawdę spełniają swoją rolę i tam młodzież dzisiaj urzęduje. Nie musi koniecznie grać w piłkę między blokami.
Panie prezesie, druga sprawa, to no, pojawiło się nowe oświetlenie, ono na osiedlu Centrum było wcześniej, teraz osiedle Kopernika, osiedle Berda również ma już te oświetlenie, to jest w wiatrołapie, zapala się automatycznie lampa, dzięki temu no, widzimy, co się dzieje, możemy spokojnie otworzyć zamek, to chyba dobra wiadomość.
Tak, my chcemy to już ucywilizować w całej spółdzielni, żeby miało to ręce i nogi, no ale niestety przy okazji tutaj różne kłamstwa wieszają ludzie na płotach, że montaż dwóch lamp w jednej klatce kosztuje 800 zł. Oczywiście jest to bzdura i zwykłe kłamstwo, ponieważ zakładamy na zewnątrz klatki schodowej wejścia do wiatrołapu zmierzchową lampę i ona kosztuje dokładnie 131,76 zł, a po wejściu do wiatrołapu jest z czujnikiem ruchu, który reaguje na ruch i ta kosztuje 152,93 zł. Natomiast de facto z montażem te obydwie lampy kosztują 420,03 zł. To nie jest 800 zł, jak jakiś nawiedzony pisze na płotach. I staramy się, żeby wszędzie takie lampy zostały zamontowane. Po pierwsze, oszczędność w kosztach eksploatacji, bo zdecydowanie mniej zużywają prądu. Nie świecą się wtedy, kiedy nie muszą się świecić, bo nikogo nie ma, więc nie ma potrzeby, żeby było oświetlone. I w ten sposób będziemy dążyli do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych. To jest prosta rzecz.
I świecą się też w tych miejscach, w których potrzeba się świeciły, prawda?
Dokładnie tak. Zresztą miasto też robi bardzo dużo tutaj, jeśli chodzi o oświetlenie zewnętrzne, bo zakłada też oświetlenie LED-owe. Ostatnio jechałem ulicą Królewską, zauważyłem, że są montowane nowe lampy właśnie LED-owe i to również przyczyni się do oszczędności w utrzymaniu oświetlenia ulicznego.
Panie prezesie, w momencie, kiedy rok temu, chyba ponad rok temu, rozmawialiśmy o opłatach zaliczkowych za ciepło, temat sezonu grzewczego tak naprawdę znika z naszej anteny, bo nie ma takiego problemu.
Tak, nie ma problemu niedogrzewania, przegrzewania. W tej chwili cały czas myślimy, w jaki sposób jeszcze w przyszłości zaoszczędzić na kosztach centralnego ogrzewania. Chodzi tutaj właśnie o zawory podpionowe w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, bo przypomnę, że mamy problem rozwiązany, jeśli chodzi o sieci cieplne, o kotłownie. To mamy wszystko zmodernizowane, nowoczesne i tutaj wielkich strat nie ma. Natomiast w tej chwili przechodzimy już na instalacje wewnętrzne w budynkach i tu będziemy starali się przygotowywać nakłady, które w przyszłości przyniosą oszczędności w zużyciu ciepła. O to chodzi głównie i żeby ten rozkład ciepła był równomierny. Tak samo, jeśli chodzi o koszty podgrzania wody. W tych budynkach, w których zostały wymienione instalacje wewnętrzne z cyrkulacją ciepłej wody, zdecydowanie zmniejszyła się ilość ciepła potrzebna do podgrzania metra sześciennego. Ja nie ukrywam, że były budynki, które potrzebowały 0,78 gigajoula na podgrzanie metra sześciennego wody, ale tak naprawdę to była strata ciepła na przesyle i na ogrzewaniu budynku przez tą instalację ciepłej wody. A w tej chwili zeszło to do poziomu najnowszych budynków 0,23, 0,28 gigajoula na metr sześcienny. Te koszty zdecydowanie spadły i to mieszkańcy odczuwają już we własnych rozliczeniach, które tutaj
otrzymują. A w złotówkach,
otrzymują.
Panie prezesie, bo nie każdy te dżule kojarzy w złotówkach, jak to się przekłada.
Jest to kilkanaście złotych, a było 30 zł i więcej. Także to jest znacząca różnica, jeśli chodzi o kieszenie mieszkańców. Tutaj mogą mieć problemy ci, którzy nie pozwalają założyć wodomierzy, zarówno wody ciepłej, jak i zimnej, to ci mają problem, bo płacą z ryczałtu, a ryczałt nigdy nie jest tą wielkością, która jest sprawiedliwą wielkością. Natomiast musimy pamiętać, że na spółdzielni ciąży obowiązek opomiarowania, jeżeli służy to do rozliczeń właśnie w opłatach za użytkowanie lokalu. Również tam na płotach wisiało, że spółdzielnia obraca przez pół roku zaliczkami, które wnoszą mieszkańcy. Oczywiście jest to ewidentna bzdura i kłamstwo, bo spółdzielnia co miesiąc musi płacić zakładowi wodociągów i kanalizacji. Raz na pół roku rozlicza się z mieszkańcami i to jest klucz całego problemu ludzi, którzy nie potrafią takich prostych rzeczy zrozumieć. Chodzi o oszczędności w papierze, w kosztach roznoszenia tej korespondencji i tak dalej. Tak samo jak ciepło jest rozliczane tylko raz w roku, a zaliczki są pobierane przez cały rok, więc tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, natomiast czytam, że pobieranie zaliczek na wodę i ścieki jest bezprawiem. No więc tego nie jestem w stanie bardzo zrozumieć.
Panie prezesie, ja to jestem ciekawski z natury i tak zaglądam w pana materiały. Widzę jeszcze jeden kontrowersyjny dokument. Spółdzielnia przed sądem się nazywa. Co to jest?
Panie redaktorze, sytuacja wygląda, akurat pisze to również osoba, która ma problemy w spółdzielni. No, jest pozywana przed oblicze Temidy w związku z powstającymi jakimiś tam zaległościami czynszowymi i spółdzielnia musi udowodnić, że takie a nie inne koszty ponosi i to robi. Natomiast niektórzy uważają, że sądy są stronnicze, że wydają te wyroki, nie wiem, jak chcą. Nie, wyroki są wydawane w oparciu o materiały i przepisy, które obowiązują w spółdzielni, bo tak jak wszyscy wiedzą, statut jest dokumentem wewnętrznym, który obowiązuje wszystkich członków spółdzielni, a niektórzy uważają, że ich nie obowiązuje i że według ich wiedzy to oni powinni, że tak powiem, mieć rację, a nie sąd. I dlatego różne rzeczy tutaj czytam na temat właśnie sędziów, że różne wyroki zapadają. Ja rozumiem, że można mieć uprzedzenie do sądu, bo sąd ukarał, nakazał zapłatę, pomimo tego, że powołano biegłego na przykład do sprawdzenia, czy rzeczywiście te koszty takie są. W naszym przypadku mieliśmy już powoływanych trzech biegłych i wszyscy biegli nie zakwestionowali prawidłowości rozliczeń opłat w spółdzielni. W związku z tym, szanowni państwo, no można się nie zgadzać, namawiać innych, bo kilka osób takich było też, które nie płaciły celowo po to, żeby spółdzielnia udowodniła, że takie koszty ponosi. No i niestety spółdzielnia udowodniła dla tych ludzi, niestety. Dla nas stety, bo my wiemy, co naliczamy, więc pretensje do wydziału, do wymiaru sprawiedliwości z własnego punktu widzenia, natomiast nie z punktu widzenia wszystkich członków, dlatego, że pobieranie odsetek od zaległości czynszowych jest formą karania tak naprawdę naprawdę tych, którzy nie płacą. Mhm. Bo dlaczego, powiedzmy, jedni mają luksus mieć i korzystać jak z kredytu bankowego i nie płacić na czas, tylko a inni muszą płacić i z ich pieniędzy płacone są rachunki za gaz, za wodę, za kanalizację, mhm. za inne rzeczy, za wywóz śmieci, a oni nam tych pieniędzy nie wnoszą. W związku z tym jakaś kara musi być. I w tym momencie są to odsetki, które dzisiaj nie są odsetkami wysokimi, bo one są nam na poziomie, nie wiem, 5% chyba.
Panie prezesie, właśnie chciałbym zostać jeszcze na chwilę przy tym temacie. Mówimy o karach. Wiadomo, że są czasami osoby, które zalegają z opłatami z różnych przyczyn. Czasami są to przyczyny bardzo poważne, zdrowotne, na przykład problemy zdrowotne w rodzinie. Czy dla takich osób, no jeżeli one przyjdą do pana i powiedzą, że no mają problemy, udokumentują te problemy, poproszą ewentualnie jakby przesunięcie, rozłożenie na raty takich opłat, czy spółdzielnia jest łaskawsza?
To znaczy, panie redaktorze, ja jednoosobowo nie mogę nic zrobić, ale robimy to na posiedzeniach zarządu spółdzielni. Zarząd, przypomnę, jest dwuosobowy, plus kierownicy administracji, którzy również w tych posiedzeniach uczestniczą i każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Są przypadki zdrowotne, gdzie ktoś ma raka, inne rzeczy, nieszczęśliwe wypadki i tak dalej. My do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i jeżeli rzeczywiście jest wola, że ktoś, że tak powiem, wykazuje wolę wyjścia z zadłużenia, to my się przychylamy do tego. A takim już najbardziej liberalnym rozwiązaniem jest stwierdzenie dla osoby zadłużonej, że jeżeli zadłużenie będzie się zmniejszało, a nie będzie pogłębiało, zarząd nie będzie podejmował żadnych czynności prawnych. To jest takie wyjście, kiedy już to zadłużenie jest relatywnie duże, nie mówię o kilku tysiącach złotych, ale w przypadku zaległości rzędu kilkunastu tysięcy złotych, to już jest problem i tutaj raczej na tego typu rozkładanie zaległości na czas jakiś określony nie podejmujemy, bo proszę Państwa, zmieniły się sposoby windykacji należności i możliwości eksmisji z lokalu. Dzisiaj możemy wyeksmitować tylko osobę posiadającą lokatorskie prawo do lokalu, na przykład, no ale w innych przypadkach następuje licytacja wkładu budowlanego razem z mieszkańcami i to dokonują komornicy. Dla nas jest to forma taka trochę uciążliwa z jednego powodu, że często ci mieszkańcy mają obciążenia na lokalu wynikające z innych rzeczy, na przykład wzięli kredyt, obciążyli nieruchomość innymi kosztami i się okazuje, że może dla nas nie starczyć tych pieniędzy z podziału tej z wylicytowanej sumy.
Czyli jeżeli mamy długi w spółdzielni mieszkaniowej, które są spowodowane jakimiś problemami, czy chwilowymi problemami, czy problemami zdrowotnymi, to powinniśmy jak najszybciej zareagować, jak najszybciej się zgłosić, póki nie są one jeszcze duże, razem, że tak powiem, z zarządem zaplanować ewentualną możliwość spłaty.
Dokładnie
tego typu rzeczy,
I to jest dla każdego dłużnika racjonalne rozwiązanie, bo z kolei od radzamy branie wszelkiego typu chwilówek w parabankach innych, bo to tak naprawdę prowadzi do pogłębienia tylko zadłużenia i to jest najgorsza rzecz, jaką mieszkańcy mogą sobie zgotować, bo w tym momencie wpadają w spiralę już zadłużenia, którego nie da się jednym kredytem czy jedną pożyczką spłacić i w miarę regularnie potem wnosić opłaty za lokal. Tego się nie da zrobić.
Kończymy rok powoli, 2017. Czy plany na 2018 już są?
To znaczy, mamy już strukturę zatrudnienia, mamy zatwierdzony fundusz płac, natomiast plan gospodarczy będzie zatwierdzony 18, jeżeli Rada Nadzorczego uchwali. Jeśli chodzi o zatrudnienie, również tu na płotach pojawiają się takie informacje, że w spółdzielni naszej jest przerost zatrudnienia i że te koszty z ZUS-em tu są straszne, bo 123 etaty mamy, a w sąsiedniej spółdzielni w Żyrardowie jest tylko 65 etatów. Szanowni Państwo, pisze tutaj na płocie ktoś, że spółdzielnia ma 4000 mieszkań. Jest to nieprawda, bo spółdzielnia zarządza 4970 mieszkaniami. W Żyrardowie jest poniżej 7000, jest tam chyba 6900, ale Żyrardów nie ma własnych gospodarzy domów, którzy sprzątają wszystkie zasoby, a u nas jest to również ponad 140 budynków, jeśli chodzi o spółdzielnię. Do tego mamy wszystkich konserwatorów. W tamtej spółdzielni nie ma żadnego konserwatora, bo obsługują to firmy zewnętrzne, więc jeżeli ktoś nie ma pojęcia, na jakiej zasadzie funkcjonują poszczególne spółdzielnie, to osoba mało inteligentna może to tylko porównywać, bo nie da się porównać 65 etatów do 123 przy założeniu, że mamy swoich gospodarzy domów i swoich konserwatorów. Natomiast ja pamiętam czasy, kiedy zatrudnienie w naszej spółdzielni było ponad 200 osób, kiedy istniał ZBR, kiedy istniał Zakład Ciepłownictwa, kiedy mieliśmy 70 palaczy zatrudnionych i zasoby dużo, dużo mniejsze, bo przez ten okres czasu 25 lat spółdzielnia rozwinęła się dość znacznie.
Panie prezesie, dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Pogoria. Kolejne nasze spotkanie nie będzie miało miejsca w ostatni poniedziałek miesiąca, no bo wiadomo, to już będą święta, tylko będziemy się spotykać na antenie Radia Pogoria 18 grudnia.
Tak, a jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć. Szanowni Państwo, wspólnie z Biblioteką Publiczną ogłosiliśmy konkurs na najładniejszą bombkę bożonarodzeniową i termin składania jest minął w zasadzie do 2 grudnia, natomiast rozstrzygnięcie będzie 9 grudnia i tylko mogę jedno powiedzieć,
czyli jeszcze nie minął, panie prezesie.
No tak, jeszcze tydzień mamy. Do 2, sorry, bo już jestem w grudniu. Do 2 składamy bombeczki, wszystkie są nagradzane. Wszystkie prace będą nagradzane.
Gdzie te bombeczki składamy?
Składamy w pawilonie kultury na osiedlu Kopernika przy Westfala. Zapraszamy wszystkie dzieci w różnych kategoriach wiekowych i w różnych technikach. Serdecznie zapraszamy. Zresztą na Państwa antenie było to już ogłaszane.
A zapraszał prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gość Radia Pogoria.